Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Jeżeli jesteście jednymi z tych, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez kawy, to nie jesteście jedyni, ale na bank nie jesteście również pierwsi, bo już w wieku 18 Jędrzej Kitowicz pisał, że nie jeden, a tym bardziej nie jedna prędzej obejdzie się bez chleba, aniżeli bez kawy. Z drugiej strony, nie tak dużo wcześniej jeden z pierwszych Polaków, którzy kawy spróbowali, po jej wypiciu zanotował, że chyba nic gorszego w życiu nie pił. Rzecz gustu? Też, ale przez lata zmieniał się nie tylko sposób przyrządzania kawy, ale też cała kultura wokół niej. Dzisiaj opowiemy Wam o historii kawy na naszych ziemiach. Kto ją sprowadzał? Czemu kawosze nie lubili Napoleona? Czemu kawa za PRL-u nie wyparła wódki ze wsi? I co z tym wszystkim wspólnego ma zamulenie macicy? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Ewolucja polskiej kultury picia kawy i samego jej parzenia, którego najnowszym osiągnięciem są nowoczesne ekspresy z ekranami dotykowymi, zaczęła się dość dawno temu, ale nie były to początki piękne. Pierwsze zanotowane w źródłach spotkanie naszego rodaka z kawą miało miejsce w roku 1643, kiedy to Jan Andrzej Morsztyn w czasie pobytu na Malcie spróbował kawy, po czym zanotował, że jest to napój szkaradny, niegodny chrześcijańskiego podniebienia i generalnie podobnie przyjemny w konsumpcji, co trucizna. Dość niepochlebne zdanie, ale nawet mimo tej druzgocącej recenzji, nasi mieli niebawem kawę pokochać. O kawie już bez obrzydzenia wspominali w swoich listach Potocki i Sobieski, a jak już przy tym drugim jesteśmy, to warto wspomnieć choćby o tej chyba najbardziej znanej polskiej polsko-kawowej opowieści o Waćpanie Kulczyckim, szlachcicu ponoć polskiego pochodzenia, w każdym razie za Polaka się uważającego, któremu po odsieczy wiedeńskiej, za to, że pomógł utrzymać morale w obleganym mieście, pozwolono przejąć zostawione przez Turków zapasy kawy. No jak miał tyle kawy, to otworzył pierwszą w Wiedniu kawiarnię i rozpoczął tym samym europejski boom na kawę. Jednak nie będziemy tej historii za bardzo rozdmuchiwać. Już Wam mówię czemu. Bo najnowsze ustalenia historyków nie tylko rzucają cień na pochodzenie samego szlachcica, ale też wskazują, że pierwszą kawiarnię w Wiedniu to otworzył pewien Grek i to już rok wcześniej. Zamiast więc rozdmuchiwać opowieść, która w dużej części może być tylko legendą, to wyciągnijmy z tej historii bezdyskusyjny fakt. Faktycznie Wiedeń stał się bardzo, bardzo ważnym miejscem w europejskiej historii kawy, aczkolwiek ten napitek zyskiwał również na popularności w Anglii czy Holandii. Tak czy inaczej, musiało to prędzej czy później dojść i do nas. Nasi byli początkowo dosyć nieufni wobec nowego napoju, ale niezłą reklamę zrobiła kawie prasa. W kalendarzu polskim i ruskim z prognostykiem można było przeczytać, że kawa to bób arabski, z którego Arabowie i Turcy trunek robią i onego używają. Europianie zaś świeżo się go chwycili, takoż i u nas w Polsce zagościł pod imieniem kawy. Wielu naszym rodakom zapewne pojawiło się w głowie pytanie, a czy to mocno klepie? I ku swojemu zdziwieniu w tejże publikacji, jak również w Monitorze Polskim, mogli przeczytać, że jak najbardziej kawa pobudza, ale zupełnie inaczej niż alkohol, a dodatkowo jest zdrowa. Kawa miała być bardzo dobra na nerki, wątrobę, jak to określono, rozpędzać wiatry i bardzo dobrze działać na zamulenie macicy, co umówmy się, totalnie brzmi jak jakaś podwórkowa odzywka z lat 90. wiecie. Nie zamulaj macicy. Lamerze. Popularność kawy rosła, a wraz z nią popularność kawiarni, w których oczywiście można było kawy się napić. Swoją drogą dość długo trwała kosa cukierni z kawiarniami, ponieważ cukiernicy uważali, że kawa to napój niegodny spożywania z ich wspaniałymi produktami, ale w końcu musieli się ugiąć pod presją tłumu spragnionego, modnego napoju. Oczywiście nie każdego było na kawę stać, ale uboższym proponowano rozwiązanie budżetowe, czyli kawę zmieszaną spaloną pszenicą. Nie było to to samo, ale jak nieco gburowato stwierdził Jędrzej Kitowicz,
pospólstwu smakowało.
Swoją drogą cały ten Kitowicz całkiem ciekawie opisał szlacheckie tradycje w okresie, kiedy kawa zaczynała robić się popularna. To też dzięki niemu wiemy na przykład, że kawę tak samo lubiły dziewczyny jak i faceci oraz, że dzięki kawie można było uniknąć tego upierdliwego a ze mną się nie napijesz, ponieważ utarł się taki zwyczaj, że kawoszowi nie proponowano na imprezie picia wina. Dzięki tej tradycji picia z ludźmi, których nie lubili, mogli uniknąć nasi pierwsi kawosze celebryci. Na przykład Adam Kazimierz Czartoryski czy biskup Krasicki. Aczkolwiek żaden z nich nie kupował tyle kawy, co Jan Klemens Branicki. Ten potwornie bogaty hetman sprowadzał ją przez Gdańsk i Królewiec w ilościach niemal hurtowych. Na początku lat 70. XVIII wieku zanotowano, że w samym tylko Gdańsku kupił około 400 kg kawy, co w rocznej skali daje no, ponad kilogram ziaren dziennie. Oczywiście w skali dworu sam najprawdopodobniej całej tej kawy nie wypijał, a już na bank jej sam nie przygotowywał, bo to było strasznie upierdliwe. Czemu? Bo jeszcze długie lata, aż do lat 80. XIX wieku, kawę sprzedawano w postaci surowych ziaren i trzeba ją sobie było palić samemu, najczęściej korzystając z patelni. Najprawdopodobniej właśnie w ten sposób przygotowywała służba kawę hetmanowi Branickiemu, którą później podawano mu co rano do łóżka. W sensie kawę, a nie służbę. Tak czy inaczej, jaką kawę najbardziej lubili wtedy nasi bogacze? Espresso, latte, americano, nic z tych rzeczy. Nasi najbardziej lubili kawę po polsku, czyli pierońsko mocną z dodatkiem tłustej śmietany. No bomba energetyczna, jak się masz, bez dwóch zdań. Natomiast na taką cienką lurę mówiono oczywiście, że kawa niemiecka. A skąd się brało kawę w staropolskich czasach, zakładając, że nie było się taką szychą jak Branicki, tylko takim zwykłym człowiekiem? Może nie takim zwykłym, tylko odrobinę bogatszym, bo jednak ziarna kawy były dość drogie. W każdym razie trzeba się było czasem dość tęgo naszukać, bo niby kupcy wiedzieli, że moda na kawę się rozkręca, ale żaden z naszych lokalnych biznesmenów nie odważył się przestawić swojej działalności wyłącznie na handel kawą aż do połowy wieku XIX. Sprowadzali kawę przy okazji z innymi produktami, takimi jak przyprawy, farby, smary, środki owadobójcze czy meble. Nie ma się więc co dziwić, że wiele osób stwierdzało, dobra, jak jeszcze mam latać po kupcach i szukać kawy, to już lepiej pójść do kawiarni. Lokali dla fanów kawy robiło się coraz więcej i wytworzyła się w nich taka specyficzna społeczność. Snobów to może nie, ale bezdyskusyjnie do kawiarni zaglądali inni ludzie niż do knajp. Nazwijmy ich inteligentami. Do kawiarni nie szło się urżnąć, ponarzekać na politykę, potem pobić z kimś o innych poglądach, a rano na kacu nie pamiętać tych wszystkich przełomowych pomysłów na naprawę kraju. Nie, nie. Do kawiarni szło się napić ożywczego napitku, porozmawiać merytorycznie, bez emocji, a później jeszcze zaplanować wprowadzenie tego wszystkiego w życie. Na przykład w kawiarni spotykali się chłopaki z ekipy reformatorów w czasach Sejmu Wielkiego. Oczywiście nie tylko miłośnicy polityki spotykali się w kawiarniach. Zaglądali tam również literaci, muzycy, generalnie ludzie związani ze sztuką, którzy nieczęsto mają coś wspólnego z politykami, ale w pewnym momencie jednych i drugich połączyła nienawiść do Napoleona, który w czasach księstwa warszawskiego w ramach blokady kontynentalnej Anglii nakazał bana na sprowadzanie egzotycznych towarów, w tym właśnie kawy. Co gorsza, nakazał też niszczenie zapasów towarów kolonialnych, w tym właśnie cudownych ziaren. Na szczęście dla kawoszy pasmo sukcesów Napoleona nie trwało jednak wiecznie, a na szczęście dla nas wszystkich zabory też się w końcu skończyły. W dwudziestoleciu międzywojennym popularność kawy nadal była ogromna, ale kryzys gospodarczy nie ułatwiał dostępu do ziaren. Żeby ograniczyć skutki kryzysu, to państwo bardzo ograniczyło import, a bardzo starało się rozkręcić eksport. Nie wróżyłoby to dobrze naszym handlarzom kawą, gdyby nie to, że byli pierońsko sprytni. Razem z innymi właścicielami firm założyli kompanię handlu zamorskiego, która prowadziła handel wymienny. I tak na przykład kawę z Brazylii kupowano za szyny, między innymi za szyny, takie, wiecie, pod pociągi. Do takiej formy handlu rząd za bardzo się przypierniczyć nie mógł, to też kawa do kraju trafiała. Nie było jej może na rynku tyle, co dzisiaj, ale dla bogatych i kawiarni starczało. Skoro już jesteśmy przy tych drugich, to ważna sprawa. W dwudziestoleciu międzywojennym zaczęły się w kawiarniach upowszechniać ekspresy. Zwykły człowiek na taką maszynę musiałby pracować długimi, długimi latami, ale mógł w kawiarni napić się naparu przyrządzonego właśnie za pomocą takiego ekspresu. A kto wie, może jeszcze przy odrobinie szczęścia spotkać jakiegoś kawosza celebrytę. Wieniawy Długoszewskiego, Adolfa Dymszę, a można było też nawet
obejrzeć przedstawienie!
Dokładnie tak, panie Józefie. To właśnie w jednej z warszawskich kawiarni artyści w pewnym momencie zaczęli toczyć bekę z polityków przy pomocy kukiełek. Ludzie lali po gaciach ze śmiechu, a potem o wszystkim dowiedział się Piłsudski. I co, kazał zamknąć śmieszków? O dziwo nie. Nakazał wystawienie tej szopki politycznej w Belwederze na specjalnie zwołanym posiedzeniu rządu. Początkowo politycy musieli być dość zdziwieni, ale koniec końców ponoć bawili się znakomicie, a niedługo później już nikt się znakomicie u nas nie bawił. Bo oczywiście przyszła II wojna światowa i się wszystko popierniczyło. W pierwszej fazie walk Niemcy zniszczyli mnóstwo składów i sklepów, a później w czasie okupacji wprowadzono ograniczenia i zaporowe ceny. Prawdziwą kawę można było dostać praktycznie tylko w kawiarniach, tylko dla Niemców. A zwykli ludzie pili paloną po domach taką udawaną kawę z żołędzi. Ale umówmy się, brak kawy w tym okresie to zdecydowanie nie był największy kłopot Polaków. A jak było po wojnie w szeroko pojętym PRL-u? No szału nie było, z kawą również. W przeciwieństwie do herbaty, z jej dostaniem w zasadzie nie było większego problemu, a powód był tak samo prosty, jak i w sumie smutny. Otóż herbatę sprowadzano od bratnich narodów, ze Związku Radzieckiego, z Chin, natomiast niestety dla komunistów nie udało się wprowadzić komuny w żadnym kraju, w którym na szeroką skalę uprawia się kawę. To też trzeba ją było sprowadzać od narodów mniej bratnich, z tak zwanego drugiego obszaru płatniczego. Co gorsza, trzeba też było za nią płacić twardą, obcą walutą, na co komunistyczne władze nie do końca miały ochotę. W pierwszych latach komunizmu było więc o kawę naprawdę u nas ciężko. Odrobinę lepiej zrobiło się, jak Stalin wreszcie łaskawie odwalił kitę. Chociaż do poziomu importu sprzed wojny wróciliśmy dopiero w latach 60. W dekadzie Gierka o kawę było odrobinę łatwiej, chociaż nadal trzeba się było nastarać. Na przykład można ją było kupić za dolary w Peweksie, albo od znajomego, który gdzieś tam skołował spod lady, albo poszukać kawy na targu, bo czasem ludzie sprzedawali kawę, jaką dostali w paczce od rodziny z zagranicy. Z racji ciężkiej dostępności kawa stała się spoko prezentem. Zresztą echo tego mamy też odrobinę nawet i dziś. Zwłaszcza trochę starsi ludzie nadal kupują kawę na prezent, bo kiedyś prawdziwa kawa to było coś. Tylko zaraz. Bo domyślam się, że wiele osób, które pamiętają PRL, ma teraz dość potężny wytrzeszcz oczu, bo co ty, drewniak, pierdzielisz za głupoty, jak normalnie wtedy kawę szło dostać w restauracjach, piło się ją w zakładach pracy, na stołówkach, ja nie przeczę. Natomiast bardzo często ta kawa miała z kawą tyle wspólnego, co Gierek ze zbawianiem gospodarki, co potwierdziło badanie zlecone przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego, gdzie w końcowym raporcie stwierdzano, że co druga przebadana próbka była zafałszowana. Najczęściej to była kawa zmieszana ze zbożówką. Popularna była również kawa rozpuszczalna. Jakby jednak pojęcia kawa nie rozumiano, to w większości podawano ją tak samo. W szklankach z cienkiego szkła, z takimi koszyczkami, żeby dało się to podnieść bez poparzenia sobie dłoni. Dzisiaj kawoszy aż wygina na samą myśl o podawaniu ich ulubionego napitku właśnie w taki sposób. Natomiast mi przez kawał czasu było totalnie wszystko jedno, w czym ktoś mi kawę poda. Aż parę lat temu w Lublinie podano mi taką PRL-owską siekierę w szklance z cienkiego szkła bez koszyczka. Nie dowiedziałem się, jak mam ją wypić, bo kelner bardzo szybko uciekł, prawdopodobnie wsadzić sobie dłonie pod zimną wodę po tym, jak mi ją podał. Dziś już nie ma tej knajpy. Ciekawe czemu. Komunistyczne władze doskonale wiedziały, że w lwiej części Polacy piją produkt kawopodobny, ale nawet z niego postanowiono zrobić użytek ku chwale ludu. I tutaj wyjątkowo te słowa nie padły w ironicznym kontekście, bo komuniści mieli naprawdę ciekawy pomysł na wykorzystanie kawy w walce z ciemnotą, zabobonem i alkoholizmem na prowincji. Już wieki temu, kiedy zaczynano u nas opisywać zalety tajemniczej kaffy, to padał argument, że nie mnoży ona pijaków. I ciężko z tym dyskutować, natomiast mnoży okazję, żeby spotkać się ze znajomymi. Komuniści postanowili stworzyć sieć wiejskich klubokawiarni, gdzie będzie można napić się kawy, ale będą też gazety, żeby sobie poczytać, może czasem telewizor, żeby coś wspólnie obejrzeć, raz na jakiś czas kameralny koncert. Oczywiście propaganda też miała tam być uskuteczniana, ale generalnie taka idea okien na świat z kawą w pakiecie była naprawdę spoko. Jak to się przyjęło? Początkowo zażarło całkiem nieźle, jednak z czasem ludzie przestali przychodzić. Niektórzy byli zrażeni tym, że kawa nie dojeżdżała z uwagi na braki towaru, nawet tego chrzczonego. Z kolei inni bardzo traumatycznie wspominali swoją pierwszą przygodę z kawą, ponieważ przy pierwszej wizycie w klubokawiarni totalnie nieświadomi, jak kawa działa, wypijali jej takiej ilości, że potem trafiali do szpitala z serduchem w przełyku, a jak już wydobrzeli, to przerażeni stwierdzali, że kurde, strach to pić. Lepsza ta wódka. Z kawą jak z wódką. Pić trzeba umieć, jednak tutaj podobieństwa się kończą. Kawa to zdecydowanie bezpieczniejszy wybór na większość okazji, a taka kawa, o jakiej można było pomarzyć jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu to tym bardziej, a kilkaset to już w ogóle, jest teraz na wyciągnięcie ręki dzięki ekspresowi De'Longhi Dynamica Plus. Strasznie mądre jest to pieroństwo, bo nie dość, że na dzień dobry pozwala nam wybrać jeden z 12 rodzajów napitku, to jeszcze na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu możemy według gustu zmieniać ilość kawy, mleka i poziom aromatu. Dla wielu osób to bardzo ważne, bo mnóstwo ludzi nie wyobraża sobie swojej kawy bez mleka. Jeżeli należycie do tej grupy, to pewnie bardzo Was ucieszy informacja, że cały ten system mleczny bardzo łatwo utrzymać w czystości, bo czyszczenie jest automatyczne. A to nie koniec. Bo o ile wybór w tym ekspresie jest jak w kawiarni, to jednak kuchnia to nie kawiarnia. Czasem jest po prostu niewielka. Natomiast projektanci byli na tyle mili, że o tym pamiętali, tworząc ten ekspres. Jest bardzo kompaktowy. Ta karafka na mleko mieści się w obrębie maszyny i nie zagraca po prostu blatu stojąc obok, a w razie czego można ją po prostu wypiąć i wsadzić do lodówki. Takich małych, sprytnych rozwiązań ułatwiających korzystanie jest dużo więcej, jednak najlepiej będzie, jak sprawdzicie sami. W opisie naszego filmu znajdziecie link do strony producenta, dokładnie do tego modelu, który Wam serdecznie polecamy. Wbijajcie więc śmiało, a my życzymy Wam smacznej kawusi, nieważne czy w filiżance, czy w szklance z koszyczkiem, albo nawet bez. Do zobaczenia niedługo.